Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w wydanym w środę oświadczeniu staje w obronie profesora Bogdana Chazana, odwołanego z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie za to, że odmówił tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego. Księża biskupi przypominają nauczanie świętego Jana Pawła II, który potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej. W tym kontekście wskazują na słowo papieża Polaka zawarte w encyklice Evangelium Vitae, cytuję: kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale też na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe. Tymczasem, jak czytamy w oświadczeniu Konferencji Episkopatu Polski, zasady określone w nauczaniu urzędowym Kościoła katolickiego są dziś ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że kolejny raz złoży w Sejmie tzw. pakiet demokratyczny, rozszerzony o nowe rozwiązania. Mają one zwiększyć kontrolę nad rządzącymi i zlikwidować karty kredytowe, które są finansowane z pieniędzy państwowych. PiS chce, aby premier co miesiąc odpowiadał w Sejmie na istotne dla państwa pytania partii opozycyjnych. Nie może być tak, że partia rządząca jest radykalnie uprzywilejowana w Sejmie, a opozycja jest ograniczana, mówił podczas konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ja uzasadniam wniosek o wotum nieufności, odwołuję się do tego ostatniego przykładu. Premier odpowiada, no powiedzmy sobie, całkowicie niemerytorycznie, a ja mam minutę na to, żeby odpowiedzieć premierowi, to pod pretekstem tak zwanego sprostowania. Chodzi o to, żeby w takich sytuacjach szefowie partii opozycyjnych albo przewodniczący klubów też mogli korzystać z tego prawa, które mają ministrowie i ma premier. To znaczy, żeby mogli zabierać głos i żeby byli poza kolejnością dopuszczani i nie mieli tych ograniczeń czasowych, a w każdym razie mieli ograniczenia czasowe o charakterze takim, który w istocie umożliwia merytoryczne ustosunkowanie się do tego, co mówi premier, do tego, co mówią ministrowie.
Obecny kryzys władzy w Polsce przekłada się na złe funkcjonowanie Sejmu. Stał się on instytucją fasadową, dlatego wymaga gruntownych zmian, akcentował poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Stąd nasza propozycja Prawa i Sprawiedliwości, ostateczna likwidacja zamrażarki poprzez wpisanie 6-miesięcznego okresu, w którym musi odbyć się pierwsze czytanie projektu, poprzez zakreślenie czasu na 9 miesięcy, w którym komisja musi sporządzić sprawozdanie ze swojej pracy nad projektem ustawy, poprzez umożliwienie wysłuchania publicznego w przypadku projektów, które tego wymagają, wtedy kiedy 1/3 komisji taki wniosek poprze. Również uruchomienie działalności podkomisji, bo bardzo często tak się zdarza, że te projekty lądują w podkomisjach, tam są zamrażane, wtedy kiedy przynajmniej 1/3 składu tej podkomisji z takim wnioskiem wystąpi.
Prawo i Sprawiedliwość chce też prezentowania stanowisk rządu przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Szef służby celnej Jacek Kapica ma zostać nowym szefem MSW, wynika z nieoficjalnych źródeł naszego dziennika. Gazeta dowiedziała się, że premier Donald Tusk nie będzie dłużej bronił skompromitowanego ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Szef MSW ma odejść z rządu po wakacjach. Wszystko dlatego, że koalicja PO-PSL do końca sierpnia ma wyjaśnić tzw. aferę taśmową. Na premiera w sprawie dymisji Sienkiewicza według naszego dziennika naciskało m.in. PSL. Szef służby celnej Jacek Kapica ma duże szanse na objęcie stanowiska szefa MSW, napisał nasz dziennik, powołując się na wypowiedź anonimowego polityka PO. Poseł Jarosław Zieliński przypomina, że o Kapicy głośno było również w czasie afery hazardowej, jednak ostatecznie nie usłyszał on żadnych zarzutów. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zauważa, że ewentualna kandydatura Jacka Kapicy wskazuje, że PO ma coraz krótszą ławkę kadrową.
To jest osoba, która na pewno nie wniesie nowej jakości, powiedzieć delikatnie, do resortu wobec Sienkiewicza. Czy można przypomnieć sprawę afery hazardowej, ale przypomnieć także trzeba inne kwestie związane z jego fatalnym, nieudolnym kierowaniem służbą celną. Przypominam konflikty, jakie były w służbie celnej, protesty celników, a też warto przypomnieć, że pan Jacek Kapica brał udział, mam wrażenie, że trwa ten proces nadal, w szykanowaniu związkowców służby celnej za to, że mieli odwagę wystąpić przeciwko patologiom i za to bierze odpowiedzialność minister Jacek Kapica, więc jeżeli według premiera Donalda Tuska to jest najlepsza z jego szeregów kandydatura na ministra spraw wewnętrznych, to tylko pogratulować.
Poseł negatywnie ocenił ewentualną kandydaturę Jacka Kapicy na szefa MSW. Jego wcześniejsze działania nie wskazują na to, że chciałby otworzyć nowy rozdział w ministerstwie. Nasz dziennik, powołując się na wypowiedź polityka z PO, napisał, że Kapica będzie człowiekiem z otoczenia premiera. Poznańska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia ojca świętego Franciszka przez dyrektor teatru w Poznaniu Ewę Wójciak. W marcu ubiegłego roku Wójciak po wyborze papieża Franciszka na jednym z portali społecznościowych słownie znieważyła ojca świętego i zarzuciła mu, że jako kardynał współpracował z juntą wojskową w Argentynie. Ewa Wójciak stwierdziła w środę, że podtrzymuje swoje opinie na temat papieża. Według śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa, które może być ścigane z urzędu. Prokuratura uznała, że choć wpis miał charakter ewidentnie znieważający, to nie miał charakteru publicznego. Pokrzywdzony nie dochodził swoich praw, zaś zainteresowane osoby trzecie mogą wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia, powiedział prokurator. Ta sprawa pokazuje szerzące się bezprawie, akcentował ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca WSKSiM i UAM w Poznaniu.
Okazuje się, że ta alergia na Kościół, która przyświeca wielu instytucjom państwowym, ta walka z Kościołem przesłania fakt, że papież jest także głową obcego państwa. Niezależnie od wielkości tego państwa, tak samo gdyby to dotyczyło kwestii znieważenia prezydenta Stanów Zjednoczonych czy pani kanclerz Niemiec. Tymczasem okazuje się, że w tym wypadku czyni się wyjątek i sprawa zostaje zignorowana. Wreszcie sama pani Wójciak, która no właśnie podtrzymuje swoje stanowisko wbrew faktom, wbrew oczywistości, wbrew prawdzie historycznej, która dotyczy papieża Franciszka, który nie tylko, że nie wydawał huncie wojskowej księży, ale wręcz bronił tych księży i o tym są liczne świadectwa, w tej chwili jest liczna dokumentacja.
Prezydent Poznania za zamieszczenie wpisu ukarał Ewę Wójciak naganą. Ta skierowała sprawę do sądu pracy. Strony ostatecznie zawarły ugodę. Wyjaśnień od prokuratora generalnego w sprawie działań policji i prokuratury na cmentarzu na warszawskim Służewiu w czasie prac ekshumacyjnych żołnierzy niezłomnych domaga się radny Warszawy Maciej Wąsik. Do skandalicznej sytuacji doszło 10 lipca. Wówczas na cmentarzu na warszawskim Służewiu prowadzono oficjalne, zaplanowane prace ekshumacyjne, zgłoszone zgodnie z tymi samymi od 3 lat standardami. Na miejsce wkroczyła policja i prokuratura, która nagle nakazała wstrzymanie prac. Co zaskakujące, było to wynikiem doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jakie wyszło z IPN. Jak tłumaczy Maciej Wąsik, radny PiS w Warszawie, sprawa jest niezwykle niepokojąca i zagadkowa. Domagamy się od prokuratora generalnego wyczerpującej informacji na temat działań prokuratury, podkreślił.
Te działania prokuratury, czyli wejście razem z policją i zabezpieczenie wydobytego przez archeologów materiału kostnego, sprawiły, że te prace po prostu zostały zablokowane. Jest to niezwykle dziwne, bo przecież prace odbywały się na łączce, też na terenie cmentarza, powozów wojskowych. Nie było żadnego problemu. Rozpoczęto ze wszystkimi zgodami obecne prace na cmentarzu na Służewiu i w pewnym momencie pojawia się jakiś problem. No, sprawa jest co najmniej dziwna, dla mnie niezwykle niepokojąca, zagadkowa i myślę, że pan prokurator Seremet powinien tę sprawę wyjaśnić zarówno rodzinom ofiar, które z niecierpliwością czekają na ich ekshumację, ponowny pochówek, torykom, archeologom, pracownikom naukowym Instytutu Pamięci Narodowej, zaniepokojonej opinii publicznej, która czeka na wyniki prac zespołu profesora Szwagrzyka.
Kroki podjęte przez prokuraturę mają również wymiar symboliczny. Jak dodał Maciej Wąsik, żołnierze wyklęci, którzy zostali pomordowani i zasypani w bezimiennych grobach, nie doczekali się przywrócenia imion i nazwisk ani godnego pochówku. Po raz wtóry zostali aresztowani i nie możemy tego lekceważyć. Środowiska LGBT domagają się coraz odważniejszych przywilejów. Powraca sprawa projektu ustawy, która ma ułatwić zmianę płci transseksualistom. Autorami projektu są politycy Twojego ruchu. Jak informuje jedna z gazet, projekt z zamrażarki jeszcze w tym miesiącu trafi do specjalnie powstającej w tej sprawie komisji. Zakłada on, że o zmianę płci mogłaby się starać każda osoba powyżej 18 roku życia lub do 16, gdy dysponuje zgodą rodziców. Ponadto nie byłby wymagany wcześniejszy zabieg zmiany cech płciowych ani terapia hormonalna, a jedynie zaświadczenie od dwóch lekarzy bądź lekarza i psychologa. Sprawa ma ścisły związek z przesileniem politycznym, z którym mamy obecnie do czynienia, mówi profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.
Bardzo możliwe, że wzięcie na tapetę Sejmie skrajnie kontrowersyjnego projektu ustawy, co do którego właśnie wszystkie opinie są niezwykle fundamentalnie krytyczne, konstytucyjnie, może oznaczać tylko moim zdaniem to, że rząd szykuje sobie nową koalicję, wyrzuci PSL z ogromnym rozłamem między panem Pawlakiem Piechotnieńskim i szykuje sobie właśnie koalicjanta drugiego, któremu schlebia, gdzie chce i schlebia zawsze obyczajowymi, takimi trudnymi do przyjęcia dla w cywilizowanym świecie projektami. Jeśli to rzeczywiście jest prawda, no to może być tylko zapowiedź tego, że szykowana jest nowa koalicja.
Projekt do Sejmu trafił półtora roku temu. Jak dotąd przeszedł tylko pierwsze czytanie. Prorosyjscy separatyści na Ukrainie porwali księdza Wiktora Wąsowicza, dziekana donieckiego i proboszcza parafii w Gorłówce. 39-letni kapłan został uprowadzony na drodze z Doniecka do Gorłówki. Jechał tam odprawić mszę świętą. Posługa kapłanów we wschodnich regionach Ukrainy jest bardzo trudna w tym czasie. Każdego dnia są narażeni na niebezpieczeństwo, podkreśla ksiądz Grzegorz Rapa, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ługańsku, któremu kilka dni temu udało się wyrwać z zagrożonych terenów.
Wiadomo, że każdy ksiądz będzie tam teraz, w tym okresie, już teraz, tylko dlatego, że tam się znajduje i już jest w niebezpieczeństwie. Przez sam fakt bycia księdzem rzymskokatolickim. Czy te nastroje będą się powiększały, czy jakoś to się zniweluje, nikt nie jest w stanie tego określić. Nie? Moich dwóch parafian zostało porwanych. Żeśmy szukali jednego, jeden po czterech dniach wyrwał się z tej niewoli, do mnie przybiegł i myśmy go uratowali. Drugi znajduje się już chyba prawie dwa miesiące i nie wiemy, czy on żyje, gdzie się znajduje. Niebezpieczeństwo jest tego typu, że kiedy się już wpada w ręce tych ludzi tam. Bardzo często są to ludzie z marginesu społecznego, czy byli kryminaliści, czy coś w tym rodzaju. Oni sobie z tym człowiekiem robią, co chcą. Nie czują żadnej odpowiedzialności przed nikim.
Tymczasem prorosyjscy separatyści ogłosili stan wojenny i godzinę policyjną w Doniecku na wschodzie Ukrainy, gdzie bronią się przed atakami ukraińskich sił rządowych. Decyzję w tej sprawie wydał samozwańczy minister obrony rebeliantów Igor Stryjełkow. Ukraińskie wojsko od ponad tygodnia umacnia swoje pozycje wokół Doniecka i Ługańska, kolejnego centrum obwodowego na wschodzie, realizując w ten sposób plan zablokowania głównych bastionów separatystów. Parlament Europejski wysłuchał w Strasburgu oświadczenia komisarza Laszlo Andora w kwestii zatrudniania ludzi młodych i bezrobocia w Unii Europejskiej. Potwierdził też przystąpienie Litwy do Eurostrefy 1 stycznia przyszłego roku. Eurodeputowani pracują nad rezolucją ukazującą fatalne statystyki w sprawie bezrobocia wśród młodych. Problemy emigracji dotykają w Unii Europejskiej m.in. osoby poniżej 25 roku życia. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski, mając na uwadze, że bezrobocie przekracza 22% w Unii Europejskiej oraz 55% w niektórych krajach członkowskich, a 13% Europejczyków poniżej 25 roku życia nie ma pracy, ani się nie uczy lub szkoli, jak również to, że 12% uczniów nie kończy szkół średnich, a ponad 10% obywateli Unii Europejskiej żyje w rodzinach bezrobotnych, chce ponaglić państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań w celu zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych oraz wczesnego wykluczenia, szczególnie poprzez działania prewencyjne skierowane przeciwko wczesnemu opuszczeniu szkoły lub programów szkoleniowych. Sprawę bezrobocia w Unii Europejskiej komentuje profesor Mirosław Piotrowski.
Wszyscy dostrzegają ogromny problem bezrobocia w Unii Europejskiej. Nowy przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker stwierdził tutaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że w Unii powstaje 29. państwo złożone z ludzi bez pracy. Najbardziej dotknięci bezrobociem są ludzie młodzi. Niestety proponowane metody zwalczania tego zjawiska nie dają rezultatów. Bezrobocie najbardziej wzrasta w krajach strefy euro, bowiem wspólna waluta wpływa na zapaść gospodarki.
Tym bardziej dziwi fakt, że pomimo tak negatywnej opinii, jaką ma waluta euro w oczach bardzo wielu Europejczyków, Litwa decyduje się na jej przyjęcie w przyszłym roku. I to za aprobatą Europarlamentu. Do tej kwestii odnosi się europoseł Stanisław Orzuk, członek Komisji do Spraw Monetarnych.
Tempo rozwoju strefy euro średnie to jest 0,2% wzrostu PKB. Kraje strefy euro dotyka głęboki kryzys. I co tam szuka Litwa? Spowoduje to wzrost bezrobocia i tak bardzo wysokiego bezrobocia na Litwie i spadek produkcji na pewno. Jest to przestroga dla Polski, ażeby właśnie nie śpieszyć się do wspólnej waluty, dlatego że to może przynieść tylko kłopoty.
Przypomnieć należy, że Parlament Europejski w swojej rezolucji przyznał, że obydwa cele strategii dla młodych, tworzenie równych szans dla ludzi na rynku pracy oraz promocja włączenia społecznego nie zostały osiągnięte. W związku z tym chce ponaglić Komisję Europejską i państwa członkowskie, by uwzględniły ogromny wpływ, jaki na uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym ma kryzys.
Zaangażowani w radość ewangelizowania, pod takim hasłem przebiegał w środę Dzień Ludzi Morza, który w Hiszpanii obchodzony jest w święto Matki Bożej Szkaplerznej. W nadmorskich miejscowościach na ulice wychodzą barwne procesje. Matka Boża Szkaplerzna jest patronką nie tylko rybaków i marynarki wojennej, ale także niezliczonych miejscowości, szczególnie nadmorskich. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Figura Matki Bożej wypływa dzisiaj w morze na barwnie przyozdobionych statkach. Rybacy i marynarze proszą w ten sposób o opiekę dla siebie i swoich rodzin. Po uroczystym wpłynięciu do portu rybacy niosą figurę aż do kościoła parafialnego bądź do swojej rybackiej kaplicy. Wieczorem wyjdzie stąd kilkugodzinna procesja. Zgodnie ze zwyczajem w święto swojej patronki rybacy częstują wszystkich darmowymi sardynkami. Z Hiszpanii popularność dzisiejszego święta przeszła do Ameryki Łacińskiej. Matka Boża z Góry Karmel jest m.in. królową i patronką Chile i Boliwii, burmistrzynią miasta Lima w Peru, a także patronką morza w Kostaryce. Była również patronką wojska andyjskiego, które pod dowództwem generała José de San Martina uzyskało niepodległość Argentyny i Chile.
Także w Ameryce Łacińskiej na ulice wyszły popularne procesje, których początki sięgają pierwszych czasów kolonialnych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.